sztandar biblijny numer 228, marzec kwiecień 2009 roku. Krew i ciało Jezusa. I rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Kto je ciało moje, a pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. Ewangelia Jana rozdział 6 wersety 53 i 54. Gdy Pan Jezus po raz pierwszy powiedział te słowa, wadzili się Żydzi między sobą, mówiąc, jakoż ten może nam dać ciało swoje ku jedzeniu? Wiele ich tedy z uczniów Jego, słysząc to mówili, twarda to mowa, któż jej słuchać może? Wersety 52 i 60. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło, a więcej z Nim nie chodzili. Werset 66. Podobne spory i niezrozumienie na ten temat występują przez cały wiek Ewangelii, aż do dzisiejszego dnia. Dlatego właściwe będzie, gdy odnajdziemy prawdziwe znaczenie słów naszego Pana. Uczynimy to, rozważając najpierw, czego Jezus nie miał na myśli. Niewieczerza Pańska. Jezus nie mówił tutaj o obchodzeniu wieczerzy pańskiej, ani o usłudze komunii, jak często twierdzą różne kościoły. Niektórzy mówią nam, że ten fragment Pisma Świętego ma związek z zarządzeniem sakramentu wieczerzy pańskiej, lecz należy zwrócić uwagę, że nasz Pan wypowiedział te słowa ponad rok wcześniej przed ustanowieniem wieczerzy pańskiej w górnym pokoju, w przeddzień swego ukrzyżowania. Zatem Jezus w tych słowach nie miał na myśli obchodzenia wieczerzy pańskiej. Nie kanibalizm. Nasz Pan nie opowiadał się za ponurą, fatalną i demoralizującą pogańską praktyką kanibalizmu, która zawiera się w literalnym spożywaniu ludzkiego ciała i literalnym piciu ludzkiej krwi, choć niektórzy z jego słuchaczy przyjmując te słowa literalnie, mogli potknąć się o taką myśl, i dlatego słowa Jezusa nazwali twardą mową. Z pewnością byli wstrząśnięci na myśl o tym. Ponieważ nawet w odniesieniu do niższych zwierząt Bóg w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 9 wersecie 4 nakazał, wszakże mięsa z duszą Jego, która jest krew Jego, jeść nie będziecie. Ponadto zabronił tego w trzeciej Mojżeszowej rozdziale 17 wersecie 10, a ktobykolwiek z domu izraelskiego albo z przychodniów, którzy gośćmi byliby między nimi, jadł krew jaką, postawię rozgniewaną twarz swą przeciwko człowiekowi krew jedzącemu, i wygładzę go spośrodku ludu jego, wersety od 11 do 14. Nic dziwnego, że ci, którzy słowa Jezusa zrozumieli jako literalne jedzenie jego ciała i picie jego krwi, i którzy nie byli skłonni więcej pytać, odwrócili się z niesmakiem, a być może wielu z nich odczuło, że będąc posłuszni Bogu, nie mogą mieć nic wspólnego z Jezusem i z tym, co wydawało im się niedozwolonymi i nierozsądnymi naukami. Lecz oczywiście nasz Pan nie uczył kanibalizmu. Nie msza. Jezus nie uczył o literalnym jedzeniu swego ciała i piciu swojej krwi w sposób, o jakim niektórzy twierdzą, że odbywa się w ofierze mszy, w wielkim, haniebnym błędzie, który uczynił papiestwo obrzydliwością spustoszenia. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 15, Daniela rozdział 11 werset 31, rozdział 12 werset 11, po dalsze wyjaśnienie odsyłamy do tomu Przyjdź Królestwo Twoje, rozdziały od 2 do 4. Msza jest ceremonią, w której kapłan stojąc przed ołtarzem, bierze do ręki mały opłatek i podnosi go w kierunku nieba, mówiąc po łacinie, hoc est corpus meum, czyli to jest ciało moje. Utrzymuje się, że gdy kapłan wypowiada te łacińskie słowa, w wyniku specjalnych prerogatyw i mistycznej mocy od Boga, opłatek momentalnie zmienia się w rzeczywiste ciało Pana Jezusa, choć nadal wygląda jak opłatek. Po dokonaniu tego rzekomo cudownego aktu transsubstancjacji, kapłan bierze opłatek i łamie go, twierdzi się, że Jezus jest tym samym ofiarowany na nowo, kładąc jego kawałki na języki tych, którzy klęczą przed ołtarzem, powtarzając, niechaj to ciało Chrystusa Pana zachowa twoją duszę do życia wiecznego. Amen. Uważa się, że spożywanie opłatka przez uczestnika mszy jest literalnym jedzeniem rzeczywistego ciała Jezusa. Wino, którego używają, jest traktowane podobnie i rzekomo przemienia się w krew Jezusa, choć wciąż wygląda jak wino. Picie wina jest dla nich literalnym piciem rzeczywistej krwi Jezusa. Tak więc uczestniczący są oszukani, myśląc, że spożywają literalne ciało oraz piją literalną krew Syna Człowieczego i mają w nich życie. Nauka o transsubstancjacji stała się w końcu dogmatem w Kościele Rzymskim. W kanonie Soboru Trydenckiego czytamy, jeśli ktokolwiek zaprzecza, że ciało i krew razem z duszą i boskością naszego Pana Jezusa Chrystusa, a zatem cały Chrystus, jest naprawdę, rzeczywiście, materialnie zawarty w sakramencie Najświętszej Eucharystii i mówi, że on jest w nim tylko jako znak, lub jako symbol, czy też pozornie, niech taka jednostka będzie przeklęta. Poniższy cytat wzięty z rzymskokatolickiego katechizmu de Harbego, strony 263, 265 i 288, mówi sam za siebie, ofiara mszy została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa, kiedy podczas ostatniej wieczerzy ofiarował siebie pod postacią chleba i wina swemu niebiańskiemu Ojcu i nakazał swym apostołom, aby odtąd celebrowali tę jego ofiarę. Msza jest wieczną ofiarą nowego przymierza, w którym Chrystus, nasz Pan, ofiaruje siebie przez ręce kapłana, w bezkrwawy sposób, swemu niebiańskiemu Ojcu pod postacią chleba i wina, tak jak kiedyś ofiarował samego siebie na krzyżu w sposób krwawy. Ofiara mszy jest zasadniczo tą samą ofiarą, co ta na krzyżu. Różnica tkwi jedynie w sposobie ofiarowania, ponieważ w obu ofiarach jest ten sam najwyższy kapłan, który ofiaruje, i ta sama ofiara, która jest ofiarowana, mianowicie Jezus Chrystus, nasz Pan, i ponieważ w ofierze mszy, jest upamiętniana i kontynuowana ofiara, którą Chrystus złożył z samego siebie Ojcu, na krzyżu, za nas. Dzięki niej uzyskujemy od boskiego miłosierdzia, po pierwsze, łaski skruchy i pokuty do przebaczenia grzechów i, po drugie, odpuszczenie doczesnego, zasłużonego karania za grzechy. Doczesne karanie należne za nasze grzechy jest tym karaniem, które musimy ponieść tutaj na ziemi lub w czyśćcu. Wyraźnie dostrzegamy, że papiestwo ustanowiło fałszywą lub haniebną ofiarę, oraz literalne spożywanie jej w miejsce jednej, wiecznej, zupełnej i nigdy nie potrzebującej powtarzania ofiary Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 29, raz na zawsze, Żydów rozdział 10 werset 10. I naszego spożywania jej przez wiarę. Z punktu widzenia mszy, jak jest ona praktykowana w kościele rzymsko- i grekokatolickim oraz anglikańskim, episkopalnym, Chrystus bywa ofiarowany na nowo i codziennie literalnie spożywany na całym świecie. Msza jest pokazana w Biblii jako obrzydliwość w oczach Boga, ponieważ ona znieważa i lekceważy fakt stwierdzony w Biblii, że Chrystus więcej nie umiera, oraz że jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Rzymian rozdział 6 wersety 9 i 10, Żydów rozdział 10 werset 14. Msza sugeruje niewystarczalność wielkiej okupowej ofiary Chrystusa przez stwierdzenie, że w mszy Chrystus musi być ofiarowany ponownie, oraz świadczy przeciw jego zdolności, by doskonale zbawić tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Żydów rozdział 7 werset 25. Nieliteralne spożywanie. Ostatecznie, w naszym wersecie Jezus nie uczył o literalnym spożywaniu Jego ciała i literalnym piciu Jego krwi w żadnym tego słowa znaczeniu. Jego wypowiedź nie powinna być traktowana jako odnosząca się do literalnego jedzenia i picia. Większość Jego słów była obrazowa i symboliczna. Pan stosował wiele porównań, przenośni i innych figur retorycznych dla zilustrowania prawd, które pragnął przekazać, podobnie jak symboliczne wyrażenia występują w całej Biblii, włączając w to wiele określeń mających związek z działaniem. Tym sposobem jesteśmy zachęcani, by chodzić w światłości. Efezów rozdział 5 werset 8, Ewangelia Jana rozdział 12 werset 35, by przez cierpliwość biec w zawodzie, Żydów rozdział 12 werset 1, by bojować dobry bój wiary, 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 12, 1 Koryntów rozdział 9 werset 26, by szczepić i podlewać, 1 Koryntów rozdział 3 werset 6, by budować, 1 Koryntów rozdział 3 werset 12, i tym podobne. Oczywiście nasz Pan nie miał na myśli literalnego chodzenia, biegania, bojowania, i tym podobne, w tych przykładach, lecz użył tych słów symbolicznie. Podobnie, kiedy Jezus w naszym wersecie mówił o jedzeniu swego ciała i piciu swej krwi, nie miał na myśli literalnego spożywania Jego ciała i literalnego picia Jego krwi. Co zatem miał na myśli? Przyswajanie zasługi przez wiarę. Spożywanie ciała Syna Człowieczego i picie Jego krwi przez kogokolwiek oznacza wierzenie, przyjmowanie i przyswajanie dla siebie przez wiarę zasługi i wartości znajdującej się w ofiarowanym doskonałym człowieczeństwie Jezusa, w Jego prawie do życia i związanych z Nim prawach życiowych, których On zrzekł się w śmierci na korzyść Adama i jego rodu, oddając je za żywot świata. Ewangelia Jana rozdział 6 werset 51. Ojciec Adam, stworzony na obraz Boga na ludzkim poziomie, miał doskonałe ciało i życie oraz prawo do ludzkiego życia wraz z połączonymi z nim prawami życiowymi, składającymi się z doskonałego środowiska, raju, powietrza, żywności, schronienia, pogody, zdrowia, dobrobytu, społeczności z Bogiem i bliźnimi, panowania nad ziemią i jej prawami, oraz zwierzętami, a także przywileju rozmnożenia doskonałego ludzkiego rodu. Zachowanie tych błogosławieństw przez Adama było zależne od warunku posłuszeństwa. W tej społeczności Boga z Adamem istniało przymierze, Ozeasza rozdział 6 werset 7, i tak długo, jak Adam zachowywał swoją część tego przymierza, Bóg kontynuował udzielanie mu wszystkich praw i przywilejów, które jako dar otrzymał przy stworzeniu. Adam utracił swą egzystencję i wszystkie swe prawa dla siebie i przez swe zdolności rozrodcze dla swego rodu przez nieposłuszeństwo, Rzymian rozdział 5 wersety od 12 do 14. Dlatego nie był w stanie spłodzić rodu doskonałych istot, będących w harmonii z Bogiem i mających przywilej wiecznego życia. Jego potomstwo było takie jak on, umierające, niezdolne do wiecznego życia. W boskim planie konieczna stała się ofiara okupu, ktoś z doskonałym ludzkim ciałem i życiem oraz prawem do ludzkiego życia i związanymi z nim prawami życiowymi musiał zająć miejsce Adama i ponieść śmierć jako okup za niego, by uwolnić i usprawiedliwić jego oraz ludzkość z pierwotnego wyroku śmierci. Nie można było znaleźć nikogo z ludzi, kto byłby doskonały i mógłby dać boskiej sprawiedliwości okup za swego brata. Psalm 49 werset 8. Gdyż wszyscy byli grzesznikami, pozbawionymi chwały, doskonałości, którą Bóg uznaje jako podstawę do wiecznego życia. Rzymian rozdział 3 werset 23. Aby spełnić te wymagania, Bóg przedstawił ofertę swemu synowi, którą on chętnie, z zadowoleniem przyjął, i dla wystawionej przed nim radości. Żydów rozdział 12 werset 2. Umarł, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc w ciele, jako doskonała ludzka istota, okup. Równoważną cenę za Adama i jego rodzaj, który znajdował się w jego zdolnościach rozrodczych, gdy on zgrzeszył. 1 Piotra rozdział 3 werset 18, Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 28, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 6, Żydów rozdział 2 werset 9. Zatem ciało Jezusa, jego ludzka natura, zostało dane za Adama i jego rodzaj, czyli za życie świata, aby świat ludzkości mógł być uwolniony spod wyroku śmierci. Kiedy nasz Pan zaprosił nas do spożywania jego ciała i picia jego krwi, przedstawił tę kwestię w symbolicznej formie, która jest piękna w swej prostocie i pełna znaczenia, gdy ją zrozumiemy. Symboliczne spożywanie jego ciała i picie jego krwi musi być indywidualną sprawą dla tych wszystkich, którzy będą korzystać z jego ofiary. Jedzenie i picie przedstawia przyswajanie przez wiarę. Kiedy ktoś dochodzi do zrozumienia faktu odkupienia, które jest w Jezusie, szczerze wierzy w nie, przybliża się do Boga w modlitwie i przez wiarę przyjmuje odpuszczenie swych grzechów i pojednanie z Bogiem, to czyniąc tak, symbolicznie spożywa ciało Syna Człowieczego i pije jego krew, nie jego ciało w znaczeniu mięśni, tłuszczu i kości, lub jego krew w znaczeniu krwinek i tym podobne, lecz jego ciało i krew w znaczeniu jego człowieczeństwa, z jego prawem do życia i prawami życiowymi. Jednym z literalnych znaczeń ciała i krwi jest ludzka natura, człowieczeństwo. Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 17, 1 Koryntów rozdział 15 werset 50, Żydów rozdział 2 werset 14. Ten, kto symbolicznie spożywa i uczestniczy w błogosławieństwach i korzyściach wynikających z ofiary literalnego ciała i krwi Jezusa, przyswaja sobie jego człowieczeństwo w celu zbawienia. Rezultatem takiego spożywania i picia przez wiarę jest przyswajanie sobie przez wiarę wszystkich błogosławieństw i przywilejów, które nasz Pan posiadał jako doskonały człowiek. To oznacza nasze usprawiedliwienie, nasze pokrewieństwo z Bogiem jako tych, których grzechy zostały łaskawie przebaczone lub przykryte, i którzy mają radość, pokój i społeczność z Bogiem, przez wiarę w okupową ofiarę Jezusa. Powinniśmy nieustannie jeść i pić, abyśmy byli coraz mocniejsi. Powinniśmy coraz bardziej przyswajać sobie wspaniałe błogosławieństwa i przywileje, pokrewieństwa i boskie łaski, które należały do naszego Pana, lecz których On zrzekł się na naszą korzyść, oraz na korzyść wszystkich członków rodu Adama. Wieczerza Pańska. Jak już wspomnieliśmy, jedzenie i picie w naszym wersecie oznacza wierzenie. Wiemy to, ponieważ Jezus porównuje jedzenie i picie z wierzeniem w Ewangelii Jana rozdziale 6, wersety 40 i 47. Porównaj z wersetami 35 i od 50 do 59, ponieważ każde z nich, symboliczne spożywanie i picie i literalne wierzenie, sprowadza na tego, który to czyni, ten sam rezultat, wieczne życie. Takie obrazowe jedzenie i picie symbolizujemy w Wieczerzy Pańskiej, w której złamany chleb przede wszystkim przedstawia doskonałe człowieczeństwo naszego zmarłego Pana, a płynny owoc winorośli, przelaną krew naszego Pana. Nasze spożywanie chleba w Wieczerzy Pańskiej reprezentuje naszą wiarę przyswajającą człowieczeństwo Jezusa w Jego doskonałości, a nasze picie owocu winorośli reprezentuje naszą wiarę przyswajającą sobie Jego prawo do życia i związane z Nim prawa życiowe, których Pan zrzekł się dla nas w śmierci. Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety od 26 do 28, Ewangelia Marka rozdział 14 wersety od 22 do 24. Inny dowód. Wykazaliśmy już, że Jezus w naszym wersecie nie miał na myśli obchodzenia Wieczerzy Pańskiej. Innym dowodem wskazującym na to samo jest, że gdyby Ewangelia Jana rozdział 6 mówiła o Wieczerzy Pańskiej, dowodziłoby to, że każdy, kto nie uczestniczy w niej, będzie stracony, a każdy uczestniczący zostanie zbawiony. Wersety 51, 53, 54 i 58. Oczywiście wielu z tych, którzy nie uczestniczyli w Wieczerzy Pańskiej, będzie zbawionych, a niektórzy uczestniczący w niej zginą. Jaki zatem jest tutaj związek? Jest on następujący: wiara przyswajająca doskonałe człowieczeństwo naszego Pana, symbolicznie przedstawiona jako jedzenie Jego ciała, i Jego prawo do ludzkiego życia z Jego prawami życiowymi, symbolicznie przedstawiona jako picie Jego krwi, jest rzeczywistością, i to właśnie do niej odnosi się Ewangelia Jana rozdział 6, podczas gdy takie obrazowe jedzenie i picie jest symbolizowane przez spożywanie chleba i picie kielicha w Wieczerzy Pańskiej. Związek między nimi jest taki, że Ewangelia Jana rozdział 6 podaje nam rzeczywistość, natomiast Wieczerza Pańska podaje nam symbol tej rzeczywistości. Właśnie tak, jak Wieczerza Pańska w łamaniu chleba i przelaniu owocu winorośli przedstawia śmierć Chrystusa, ofiarę okupu, tak do ofiary okupu bezpośrednio odnosi się Ewangelia Jana rozdział 6. I ona musiała być złożona i pozostać złożona, w tym celu, by Chrystus nie używał swego człowieczeństwa i wszystkiego, co się z nim wiąże, dla siebie, lecz by ono mogło być udostępnione nam do przyswajania razem z Jego życiem, prawem do życia oraz prawami życiowymi. Tak długo, dopóki nasz Pan miał je dla swego własnego użytku, one nie mogły zostać udostępnione jako cena kupna Kościoła lub świata, a w rezultacie tego jako symboliczny pokarm w celu uzyskania wiecznego życia. Jezus, chleb żywy. W Ewangelii Jana rozdziale 6 wersecie 51 Jezus wyjaśnił: Jam jest chleb on żywy, który z nieba zstąpił, jeśli by kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, jest ciało moje, które ja dam za żywot świata. Przez danie swego ciała za życie świata, Pan miał na myśli, że on oddał, czyli ofiarował, swą doskonałą, pozbawioną kwasu, ludzką naturę, aby świat mógł uzyskać doskonałą ludzką naturę to, co zginęło. Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 11, przez przyjęcie Jego ofiary i przyswajanie, jedzenie, Jego ludzkich praw i doskonałości, dobrowolnie oddanych na Jego korzyść. Ten chleb jest zapewniony dla wszystkich, którzy przybliżają się do Boga w wyznaczony przez Niego sposób i którzy pragną być przywróceni do pierwotnego stanu. Ten chleb musi być przyjęty, przyswojony i doceniony, przetrawiony duchowo, zanim komukolwiek przyniesie korzyść, czy to dla wybranych w wieku Ewangelii, czy też w przyszłym wieku, wieku tysiąclecia, dla świata. Wszyscy, którzy odzyskają to, co było utracone, muszą przyjąć okup i jako rezultat tego uzyskać restytucję, przywrócenie do ludzkiej doskonałości. Ta restytucja została udzielona wierzącym w wieku Ewangelii w sposób poczytany, a w wieku tysiąclecia zostanie udostępniona dla świata ludzkości. Przez wyrażenie, chleb, który ja dam, jest ciało moje, za życie świata. Ewangelia Jana rozdział 6 werset 51, w przekładzie ARV, Pan Jezus miał na myśli dwie rzeczy, po pierwsze, udzielenie przez Niego doskonałego człowieczeństwa i życia z prawem do życia i prawami życiowymi w celu udostępnienia ich do późniejszego kupna ludzkości. Jego ludzkie życie musiało zostać złożone i nieodebrane dla Jego osobistego użytku, bo wtedy nie byłoby zbawienia dla nikogo. Po drugie, udzielenie przez Chrystusa samego siebie, jako ofiary za ludzkość, jest w dwóch częściach, pierwsza za wybranych w wieku Ewangelii, a druga za niewybranych, po ustanowieniu ziemskiej części Królestwa Bożego, aby korzystając z wartości Chrystusowej śmierci na krzyżu, oni także mogli mieć sposobność uzyskania życia wiecznego. Typ Paschy. W typie Paschy nad prożę i od drzwia każdego domu, w którym Izraelici spożywali paschalnego baranka, były pokropione jego krwią, tak również wszyscy, którzy jedzą ciało Syna Człowieczego, Chrystusa naszego baranka, 1 Koryntów rozdział 5 werset 7, uczestniczą i przyswajają je sobie przez wiarę w Jego okupową zasługę i dostępują usprawiedliwienia przed Bogiem. Muszą uznać i przyswoić sobie wartość krwi, drogocennej, życiodajnej krwi przelanej za wszystkich w celu odpuszczenia grzechów całego świata, 1 Jana rozdział 2 werset 2. Rozumiemy zatem, że nasz werset mówi o najcenniejszym pokarmie i napoju ze wszystkich znanych, o ciele i krwi największego boskiego daru dla ludzkości. O nim Pan Jezus powiedział, werset 55, albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój. Żaden inny chleb nie ma tak wielkiej wartości, i żaden inny napój nie może być tak drogocenny jak ten. Przez tę wielką ofiarę nasz Pan Jezus Chrystus śmierć zgładził i żywot na jaśnie wywiódł, i nieśmiertelność przez Ewangelię. 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 10. Nauki Jezusa i apostołów wyprowadziły na światło życie, restytucję, czyli powrót do życia dla całej ludzkości. Dzieje apostolskie rozdział 3 wersety od 19 do 21, oparty na zasłudze ofiary Odkupiciela, ponadto wywiodły na światło nieśmiertelność, niezniszczalny, niepodlegający zepsuciu, niepodlegający śmierci stan boskiej natury, stan, w którym istota ma życie wrodzone, życie w sobie. Ewangelia Jana rozdział 5 werset 26, boski plan wieków, rozdział 10. Żywot w sobie i żywot wieczny. Rezultaty symbolicznego jedzenia ciała i picia krwi Syna Człowieczego są przedstawione w naszym wersecie jako uzyskanie żywota w sobie i żywota wiecznego. Żywot w sobie odnosi się do nieśmiertelności. Jedynie ci, którzy symbolicznie jedzą ciało Jezusa i piją Jego krew, jako członkowie jednego ciała Chrystusa wybranego w czasie wieku Ewangelii, otrzymali nieśmiertelność, boską naturę. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 53 i 54. 2 Piotra rozdział 1 werset 4. W pierwszym zmartwychwstaniu. Objawienie rozdział 20 wersety 4 i 6. Nad tymi, która śmierć mocy nie ma. Oni nie podlegają śmierci i mają wrodzone życie, żywot w sobie z naszego tekstu. Jako członkowie Jego ciała dopełniają ostatków utrapień Chrystusowych na korzyść Jego ciała, którym jest Kościół. Kolosensów rozdział 1 werset 24. Oni wiernie cierpieli z Nim i przez to zostali przygotowani, aby z Nim panować. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 12, Rzymian rozdział 8 werset 17, Objawienie rozdział 2 werset 10, rozdział 5 werset 10. Nikt inny poza malutkim statkiem nie otrzyma nieśmiertelności, żywota w sobie z wersetu 53, lecz osiągnie żywot wieczny obiecany w wersecie 54. Stwierdzenia naszego Pana w wielu wypadkach są tak szerokie, że obejmują nie tylko Kościół, lecz także wielką kompanię. Objawienie rozdział 7 wersety od 9 do 17 i innych. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 2, a tym samym ukazują Jego wielką mądrość. Istnieli tacy, którzy uczynili przymierze ofiary, lecz nie otrzymali wrodzonego życia, nieśmiertelności, boskiej natury. Jest to wielka kompania, klasa, która przeszła przez wielkie utrapienie i uzyskała życie wieczne na niższym duchowym poziomie niż malutkie statko. Objawienie rozdział 7 wersety 9 i 14. Członkowie wielkiej kompanii mają życie wieczne, lecz nie mają nieśmiertelności. Jest to również prawdą w odniesieniu do starożytnych godnych, od Abla do Jana Chrzciciela, oraz wiernych Bogu, poświęconych niespłodzonych z ducha przy końcu wieku Ewangelii. Po ustanowieniu ziemskiej części Królestwa, świat ludzkości zostanie najpierw doprowadzony do poznania Pana i Jego prawdy. 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety od 3 do 6. Izajasza rozdział 11 werset 9, Jeremiasza rozdział 31 werset 34. Wielka ofiara, której Jezus dokonał na korzyść Adama i jego rodu, doprowadzi świat do usprawiedliwienia i procesu restytucji w wieku tysiąclecia. Przez jedzenie ciała Syna Człowieczego i picie Jego krwi, restytucjoniści będą przyswajać sobie Jego doskonałe człowieczeństwo, Jego życie, prawo do życia i prawa życiowe. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 46, Rzymian rozdział 5 werset 21, rozdział 6 werset 23. O nich jest napisane. Ewangelia Jana rozdział 6 werset 51. Jeśli by kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki, i kto mnie spożywa i on żyć będzie przeze mnie. Werset 57. Taka osoba będzie mieć życie zależne, nie życie wrodzone. Ten typ życia zostanie udzielony wszystkim, którzy posłusznie będą polegać na Chrystusie, życiodawcy. Chrystus, głowa i ciało z nieśmiertelnością, wrodzonym życiem, jako drugi Adam i druga Ewa będzie źródłem życia dla świata. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 45 do 49. Ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. W tych końcowych słowach naszego wersetu, porównaj wersety 39, 40 i 44. Pan Jezus udziela błogosławionej i pokrzepiającej serce obietnicy dla wszystkich, którzy symbolicznie jedzą Jego ciało i piją Jego krew. Oni otrzymają życie wieczne nie z powodu posiadania nieśmiertelnej duszy. Zgodnie z Biblią dusza ludzka nie jest nieśmiertelna, Ezechiela rozdział 18 wersety 4 i 20. Lecz z powodu błogosławionego zapewnienia zmartwychwstania z umarłych. W przeciwnym razie całkowicie zginęliby w śmierci. 1 Koryntów rozdział 15 werset 18. Lecz w wyniku okupowego dzieła Chrystusa śmierć jest stanem snu, z którego Jezus we właściwym czasie obudzi wszystkich znajdujących się w grobach. Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29. Czas wzbudzenia umarłych jest ostatnim dniem, ostatnim z 7000-letnich dni, w który zgodnie z biblijną chronologią już weszliśmy. Maluczkie statko, oblubienica Chrystusa, została wzbudzona jako pierwsza, w pierwszym, głównym, zmartwychwstaniu i otrzymała chwałę, cześć i nieśmiertelność na najwyższym duchowym poziomie, na boskim poziomie. Wielka kompania, druhny, także mają udział w zmartwychwstaniu na duchowym poziomie, lecz i w naturze niższej od boskiej. Godni powstaną na poziomie ludzkim, z doskonałymi zdolnościami i w szybkim czasie zostaną podniesieni do doskonałości charakteru. Świat ludzkości, po wzbudzeniu go z umarłych w takim samym stanie, w jakim poszedł do grobu, będzie podnoszony do ludzkiej doskonałości stopniowo, w czasie 1000 lat. Wszyscy, którzy odmówią dokonania postępu, zostaną zniszczeni po 100 latach próby. Izajasza rozdział 65 werset 20, a ci, którzy będą posłuszni jedynie zewnętrznie, zostaną zniszczeni przy końcu 1000 lat, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 23, Objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 9. Kiedy rozważamy o tych wspaniałych błogosławieństwach, które będą wynikiem okupowej ofiary Jezusa, na pewno możemy powiedzieć, że Jego ciało jest prawdziwym pokarmem, a Jego krew prawdziwym napojem. Niech Bóg pomoże nam nadal jeść i pić, przyswajać dla siebie te wspaniałe błogosławieństwa, które prowadzą do życia wiecznego. Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 2009 roku, na stronach od 18 do 23, w Angielskim Sztandarze Biblijnym z 2009 roku, na stronach od 18 do 22.